Drodzy braterstwo, cieszę się, na początku zechcę powiedzieć tak. Cieszę się, że mogę tutaj z braterstwem być, bo pewne problemy były tutaj, mieliśmy z dotarciem. Wyjechaliśmy, musieliśmy wracać, zmieniać samochód, bo ten, który wyjechaliśmy, odmawiał nam posłuszeństwa, ale na szczęście udało nam się i tą noc z piątku na sobotę spędziliśmy na podróży, ale rano wczoraj tutaj dotarliśmy do braterstwa. Temat, którym chciałbym się podzielić z braterstwem, jest tematem, który tak wczoraj postanowiłem, że zechcę wygłosić dzisiaj, bo jechałem tutaj z innym tematem, ale tak wczoraj, w dniu wczorajszym stwierdziłem, że chyba pożytecznie byłoby, żebym wygłosił lepszy temat i tak zechcę na gorąco ten temat, znaczy to jest temat, który mamy przygotowany od dawna. Problem jest taki z nim, że on jest bardzo długi. I to, co ja zechcę przedstawić, to jakaś skondensowana wersja tego wykładu, wyłowienie najważniejszych punktów, żebyśmy w limicie czasu mogli się zmieścić w tym zebraniu. Myślałem, jaki tytuł powinienem nadać temu wykładowi i przyszła mi myśl, miałem parę oryginalnych pomysłów na tytuły, a dotyczył będzie temat duchowego wzrastania chrześcijańskiego rozwoju, ale ze względu na to, ze względu na fragment Słowa Bożego, na który jest on oparty, można by zatytułować go Matematyką świętego Piotra. Jest taki fragment wypowiedzi apostoła Piotra, bardzo znany zresztą, gdzie apostoł Piotr, mówiąc o rozwoju chrześcijańskim, ucieka się do działań matematycznych, przynajmniej dwóch działań matematycznych, do dodawania i do mnożenia. I o tych dwóch działaniach chcemy sobie dzisiaj powiedzieć. Podstawą naszych rozważań będą słowa apostoła Piotra zapisane w drugim jego liście, w rozdziale pierwszym, wersetach od 5 do 10. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, wersety od 5 do 10, gdzie czytamy następujące słowa. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, wersety od 5 do 10. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie wasze wiarę cnotę poznaniem. Czytam według przykładu Biblii Warszawskiej, to tutaj czytamy, że dołóżcie tak, te kolejne zalety charakteru, a w Biblii Gdańskiej to mamy przydajcie, czyli naszej dodajcie. To jest to działanie matematyczne nazywane dodawaniem. Do czegoś, co jest, dodawajcie kolejny element. Więc dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością, jeśli je bowiem posiadają i one się pomnażają, pisze apostoł Piotr. To drugie działanie matematyczne, o którym tutaj mówimy. Apostoł Piotr każe nam je tutaj przydawać pewne zalety, dodawać do tych, które już posiadamy, dodawać kolejne, a później mówi, że one jeszcze mają się pomnażać. Czyli jest to podwójne działanie. Te zalety trzeba dodawać i trzeba je pomnażać. To o tym, mam nadzieję, powiemy sobie kilka słów w dalszej części. Czyli werset 8. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. Pisze tak apostoł Piotr. Mamy tutaj mowę o duchowym wzrastaniu, o chrześcijańskim rozwoju, bowiem to dodawanie tych zalet charakteru to jest właśnie rozwój chrześcijanina. On na tym ma polegać i ma polegać też na pomnażaniu, przymnażaniu tych zalet, które chrześcijanin posiada. Jeżeli takie rzeczy w rozwoju chrześcijanina mają się dziać, to ktoś mógłby zapytać, w jaki sposób one się dzieją. To przydawanie, czyli przyrastanie, pojawianie się, no, tak jak on to przedstawia tutaj, nowych zalet charakteru, chociaż to nie do końca jest taki sposób, bo to nie działa w taki sposób, że ktoś posiada jeden element, później dołoży drugi, a dopóki nie dołożył do drugiego, to zupełnie go nie miał. A jak ma tylko te dwa pierwsze, to trzeciego i tam do końca dalej już nie ma, bo każdy posiada po troszeczku tych zalet. Tutaj te zalety charakteru, o których tutaj czytałem, każdy człowiek w jakąś tam miarę, mniejszą lub większą, posiada tych zalet. Odrobinę wiary każdy posiada, odrobinę cierpliwości i miłości, mniejszą lub większą każdy posiada. Apostoł Piotr pisze, przydawajcie, no ma na myśli, żeby dokładać większą miarę, żebyśmy tych więcej zalet mieli, co później w wersecie 8 wyraźnie stwierdza, że te zalety się mają pomnażać w nas. Czyli jak coś się mnoży, robi się tego więcej niż było do tej pory. I na tym polega rozwój chrześcijanina w życiu, żeby zalety charakteru, te, o których tutaj wspomina apostoł Piotr, czy też moglibyśmy tą listę rozszerzyć o inne zalety, które są w Nowym Testamencie podawane, bo i apostoł Paweł pisze w swoich listach o owocach Ducha Świętego i wymienia ich listę, co to są za owoce Ducha Świętego, czyli mówi, chce nam powiedzieć, że ci, którzy tego Ducha Świętego, czyli boskie usposobienie w sobie posiadają, to w swoim postępowaniu cechują się takimi zaletami charakteru, jak tam te owoce wymienia, bo na liście tych owoców czy widzimy, że są zalety charakteru i radość, i miłość, i inne zalety charakteru, więc kto się tym napełnia, to tym się charakteryzuje, tym owocuje. To jest jego cechą charakterystyczną. Tak jak cechą charakterystyczną drzewa owocowego danego gatunku jest to, że przynosi owoce swojego gatunku. Jabłoń rodzi jabłka. Tak samo ten, kto jest napełniony Duchem Świętym, rodzi owoce pełne Ducha Świętego. Czyli jego postępowanie jest pełne Ducha Świętego, a apostoł Paweł tam wtedy nam tłumaczy, czym ten Duch Święty jest, wymienia pewne jego elementy. Tutaj apostoł Piotr wymienia, podaje inną listę, która częściowo się pokrywa z tamtą listą. Mamy tutaj różnego rodzaju rzuty na rozwój chrześcijanina. Teraz z tej strony widzimy obraz, raz z innej strony obraz. Obrazy częściowo zachodzą na siebie, ale nie w 100%. Bo i gdyby zachodziły w 100% na siebie, to nie byłoby sensu pisać raz tu o tym, a później drugi raz to samo gdzie indziej. Zgodnie z włoską zasadą, trochę tu, trochę ówdzie, trzeba czytać, analizować, badać, starać się zrozumieć z tego, co Bóg nam podał. Więc chrześcijanin ma się rozwijać, a ktoś mógłby zapytać, dobrze, bardzo dobrze, ale jak to zrobić? Jakie prawa rządzą rozwojem chrześcijanina? Skąd ten jego rozwój się bierze? Tak sam z siebie? Czy może Bóg daje go? Może wystarczy go o to prosić i ten rozwój nastąpi, jeżeli poprosimy o to? Czy może jakoś inaczej? Czy też może to nie wszystko? Może coś trzeba samemu czynić? Różne można by mieć tutaj. Wiem, że w chrześcijaństwie są różne poglądy na ten temat, w jaki sposób chrześcijanin się rozwija, czy ten rozwój daje mu Bóg, jak niech są tacy chrześcijanie, którzy bardzo podkreślają tą stronę. Są też i inni chrześcijanie, którzy kładą nacisk na wysiłki człowieka, że człowiek musi się starać, postępować zgodnie z tymi zasadami, jakie Bóg przedstawił w swoim słowie i ten rozwój będzie wynikiem jego wysiłków. To powiedziałbym, też są spojrzenia z różnych punktów widzenia na jedną sprawę i każdy punkt widzenia ma swoje wartości i ma swoje zalety. A mówimy o sprawie, która jest wyjątkowo skomplikowana i trudno o niej powiedzieć całościowo, dlatego ludzie najczęściej, jak próbują nawet mówić, to mówią z różnych punktów widzenia i każdy swoją rację ma, bo pewne rzeczy mówi, że prawdziwe, pewne może są za bardzo troszeczkę z jego punktu widzenia wyolbrzymione. Trzeba słuchać, czytać, analizować i wyszukiwać te elementy, które no, wydają nam się być słuszne i pomocne. Więc te pewne myśli dotyczące rozwoju chrześcijańskiego, te, o których mówił tutaj apostoł Piotr w swoim liście, zechcę ja dzisiaj braterstwu także przedstawić, by mogło to być z pożytkiem dla nas wszystkich. Pierwsza rzecz, o której chciałbym wspomnieć, na to, że rozwój chrześcijański, rozwój, czyli rozwój duchowy, cechuje się, rządzi się pewnymi prawami. Tak samo jak w świecie materialnym widzimy, że rządzą nim pewne prawa, tak samo rozwojem duchowym też rządzą pewne prawa. Świat, Bóg stworzył świat duchowy, później stworzył świat materialny i skosował te same prawa do stworzenia jednego świata i drugiego świata. Ponieważ świat duchowy jest dla nas znacznie trudniej postrzegalny, zauważalny, z tego powodu, że jesteśmy istotami cielesnymi i widzimy dobrze i nie mamy problemu zrozumieć zasad i prawideł rządzących życiem doczesnym, bo jesteśmy istotami fizycznymi, cielesnymi i takie rzeczy są dla nas proste i oczywiste. Widzimy pewne prawa tutaj, na tej podstawie możemy wnioskować, że i są też pewne prawa rządzące duchowym rozwojem. Biblia czyni porównania do rozwoju ze świata fizycznego, nawet ze świata roślin i przenosi to na poziom duchowy. Czyni to apostoł Paweł w swoich listach. Ja bym chciał uciec się do kilku cytatów, na początek do 2 Koryntów 9 rozdziału 6 wersetu, gdzie apostoł Paweł pisze o pewnym prawie rolniczym i przenosi je na poziom duchowy. I mówi tutaj tak, 2 Koryntów 9:6. Kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Tak? To w prawie w rolnictwie jest to rzecz oczywista. Jeżeli ktoś kawałek pola obsiał zbożem, ale zbyt mało zboża obsiał na tym polu, jego plon nie będzie obfity, bo ktoś, to powiedzmy inny, kto może bardziej się zna, czy też więcej tego zboża posiadał, obsiał większą ilością, taką właśnie, która jest no, maksymalnie dobra, powiedziałbym, bo wiemy też, że gdyby obsiać za dużo, no, to też nie będzie pożytku, bo jakiś tam areał posiada swoją maksymalną ilość tych roślinek, które może na sobie wyhodować. No więc jeżeli ktoś obsieje obficie, nie przekraczając tych granic dopuszczalnych, no to będzie miał obfitszy plon. O tej zasadzie mówi apostoł Paweł tutaj, że kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Tak jak to jest w świecie rolniczym, on tą zasadę stosuje do życia chrześcijańskiego, mówiąc, że jeżeli ktoś, co to znaczy w życiu chrześcijańskim siać skąpo czy obficie. No, rolnik jak sieje, to jest dla niego praca, to jest wysiłek włożony przez niego. Zaangażowanie, moglibyśmy powiedzieć. I apostoł Paweł chce powiedzieć, kto jest mało zaangażowany w swoje życie duchowe, chrześcijańskie, nie może spodziewać się obfitych plonów. A co jest plonem dla chrześcijanina? Plonem dla chrześcijanina jest jego rozwój duchowy, wzrastanie w łaskach charakteru i w znajomości. Więc jeżeli ktoś nie angażuje się w swoje chrześcijańskie życie, pisze apostoł Paweł, to nie będzie miał dużego rozwoju chrześcijańskiego. Ten, kto się bardzo angażuje, będzie miał duży rozwój. No, wydaje mi się, że brzmi zupełnie logiczne, rozsądne i sprawiedliwie tak rzecz postawiona. Podobnie działa to w wielu dziedzinach życia naszego doczesnego, że efekty, jakie uzyskujemy, są proporcjonalne do włożonego wysiłku. Weźmy jeszcze jeden werset apostoła Pawła, tym razem list do Galatów, 6 rozdział, wersety 7 i 8. Galatów, 6 rozdział, 7 i 8, gdzie czytamy tak. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiać. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto się dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Kolejne udanie się do terminologii rolniczej, do siania. I tym razem w poprzednim werset podkreślał, że plon jest proporcjonalny do włożonego wysiłku, a ten werset mówi o tym, że plon będzie takiego samego rodzaju jak siew. Czyli w co się angażujesz, z tego będziesz zżynał owoce. Jeżeli ktoś, tak przenosząc to na przykład na wiedzę świecką, jeżeli uczeń w szkole zaangażuje się bardzo w jeden przedmiot, no to z tego przedmiotu może spodziewać się efektów. Jeżeli bardzo dużo czyta na dany temat, co już może historia go zaczęła tak pasjonować i czyta nie tylko podręcznik, ale wiele innych książek historycznych, które szerzej mówią o danym aspekcie, no to po dłuższym czasie, powiedzmy po kilku latach takiego postępowania, no, jaki będzie efekt? No, efekt będzie taki, że ten ktoś, ten uczeń będzie posiadał dużą wiedzę historyczną. Ale jeżeli z tego powodu zaniedbał inne przedmioty, no to z tamtych przedmiotów nie może się spodziewać dobrych efektów, tylko dlatego, że z historii jest dobry i ma dużą wiedzę historyczną. Bo co człowiek sieje, to i rządź będzie. Tego samego rodzaju jest plon, co siew. I tutaj zostaje nam to podkreślone. Mówię o tym, by pokazać nam potrzebę wysiłku wkładanego przez nas. Co oczywiście od razu powiem, żeby nie neguję wcale drugiego punktu widzenia, który mówi, że to Bóg daje nam wzrost, który jest całkowicie słuszny. Zresztą apostoł Paweł też o tym napisał, tak? Że ja zasadziłem, Apolos podlał, a Bóg dał wzrost. Czy też tym, który daje wzrost, jest Bóg, zależnie od tłumaczenia. To jest słuszne. Tylko rzecz sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, komu Bóg ten daje wzrost? Czy tak temu, bo akurat ten ładnie wygląda, a tamten brzydko wygląda? Czy temu, który się stara, czy temu, który się nie stara? Ten, który jest mu miły, tak? Moglibyśmy ze Starego Testamentu powiedzieć, że Bóg daje temu, kto jest mu miły. No to można pójść z tym pytaniem dalej i zapytać, kto jest Bogu miły? To ten, który ma pewne cechy, które się Bogu podobają. Ten, który stara się kroczyć Jego ścieżkami. Na przypadku chrześcijanina, komu Bóg daje rozwój? Temu, no, który o ten rozwój zabiega. Daje go Bóg, ale w odpowiedzi na próby z naszej strony. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Czy z tych słów nie wynika, że trzeba jakiś wysiłek podjąć? Jeżeli chcesz znaleźć, musisz szukać. Jeżeli chcesz dostać, musisz poprosić. A jeżeli nawet nie prosisz, ani nie szukasz, no to nie dostajesz. Samo proszenie też już jest wysiłkiem, który pokazuje na coś, bo to też nie może być proszenie takie od niechcenia, bo to nie jest żadne proszenie. Tak, szczera modlitwa może wiele. Szczera, żarliwa, usilna, co wskazuje na tym, że komuś bardzo zależy. Bo jeżeli tak usilnie prosi, a jeżeli mu bardzo zależy, to już świadczy o tym, że jest zaangażowany, że jest oddany. To już świadczy o tym, że robi coś, co do niego należy. I wtedy może się spodziewać pomocy od Pana. Tak? To jest tak jak z tym przykładem, który jest podawany o studni. Człowiek szuka wody, potrzebuje wody. No, wodę stworzy człowiek, to już pomijam dzisiejsze możliwości nauki, ale tak normalnie to wody człowiek przez całe tysiąclecia nigdy nie tworzył. Potrzebował, więc szukał tej wody. Ale woda w naszym przykładzie nie jest na powierzchni. Jest pod ziemią, kilka metrów. Ona tam jest. Człowiek jej nie stworzył, tej wody. Bóg tak stworzył świat, że ta woda tam jest. No ale trzeba sobie studnię wykopać samemu i wtedy będzie można skorzystać z tego, co Bóg przewidział. Tak samo działa ta zasada w życiu duchowym, żeby skorzystać z tego, dostać to, co Bóg ma do ofiarowania, do dania i co bardzo chętnie daje. Tak teraz znowu mi się przypominają słowa apostoła Jakuba z jego listu, chyba pierwszy rozdział, gdzie apostoł Jakub pisze o tym, że jeżeli komuś brak mądrości, to co ma robić? To niech prosi Boga, a że i mówi, że Bóg chętnie daje. No ale trzeba poprosić. I to trzeba poprosić szczerze, nie od niechcenia, o tą mądrość i podtrzymywać tą prośbę. Wtedy można liczyć, że się coś od Pana dostanie, jeżeli się szczerze o to zabiega. Więc chciałbym powiedzieć tak, jest Bóg, który chce obdarzyć wszystkich dobrymi rzeczami, ale trzeba do Niego przyjść po tą rzecz, poprosić. Trzeba starać się wykonywać to, co w swoim słowie Pan nam powiedział, na przykład, żeby siać obficie duchowe rzeczy, a nie rzeczy cielesne i spodziewać się plonu duchowego, czy też inne wersety, o których nie powiemy dzisiaj, bo jest to pewne spojrzenie, pewien temat ograniczony w ramach czasowych i nie tylko, i jeszcze w innych, więc przedstawię tylko pewne myśli, bo mówimy o rzeczy, która jest najbardziej skomplikowana. Brad Johnson kiedyś tak napisał, że rozwijanie charakteru człowieka to najbardziej skomplikowany proces we wszechświecie. Dlatego też nie my go kontrolujemy, bo nie mielibyśmy zupełnie pojęcia, jak to zrobić. Jest to tak skomplikowane. Dlatego sprawuje nad tym pieczę Bóg, udzielając nam wszystkiego, co jest nam potrzebne w swojej opatrzności, w swoim słowie także tego nam udziela, a od nas oczekuje, że będziemy korzystali z tego, co nam dalej daje i swoją część w tej rzeczy wykonamy, bo mamy swoją pewną część. Teraz, jeżeli jest jakieś działanie, gdzie działa przynajmniej dwie osoby i każda z nich musi wykonać swoją część, żeby był sukces. Więc jeżeli któraś z nich zawiedzie, to tego sukcesu nie będzie. W przypadku naszego chrześcijańskiego rozwoju jesteśmy my z jednej strony, jest i Bóg, który ten proces nadzoruje. Żeby proces zakończył się pomyślnie, czyli zakończył się zwycięstwem takiego chrześcijanina, obydwie strony muszą wykonać swoją część. Jest chrześcijanin, jest i Bóg w tym procesie. Teraz, jeżeli dany proces skończy się niepowodzeniem, a kończy się niepowodzeniem, to przez cały wiek, nierzadko kończy się niepowodzeniem, bo cały wiek Ewangelii tego dowiódł. Nasz Pan na samym początku, zapowiadając, jak to będzie wyglądało, powiedział, że wielu jest powołanych, a niewielu wybranych. Czyli chciał powiedzieć przez to, że u wielu się ten proces rozpocznie, a u niewielu zakończy się pomyślnie. Więc porażki poszczególnych chrześcijan, mam na myśli nie takie porażki w trakcie rozwoju, bo takie porażki ponosimy wszyscy. Porażka, po której się chrześcijanin podnosi, staje się cenną lekcją pomagającą mu w jego rozwoju, z której można wyciągnąć wnioski i nawet wyzbyć się pewnych rzeczy, które do tej porażki powodziły, które to porażka, niepowodzenie uświadomiła nam, że to posiadamy albo że kierunek, którym zdążamy, przynajmniej w pewnej części jest niewłaściwy. Gdy mówię teraz o porażce, to mam na myśli taką porażkę finalną, końcową, że chrześcijanin nie zakończył zwycięsko swojego wieku. Było to działanie zespołowe. Tak, był ogół chrześcijanin i był Bóg w tym. To pytanie jest takie, kto zawiódł, kto nie wykonał swojej części? Ów chrześcijanin czy Bóg? No, odpowiedź jest prosta tutaj. Nie sądzę, by ktokolwiek podejrzewał Boga, że nie pomagał wystarczająco i swojej części nie wykonał w danym dziele. Jeżeli chrześcijanin kończy swoje życie porażką, no to niestety jest to jego wina, a nie wina Boga, że nie udzielił mu odpowiedniej pomocy, bo on na pewno takiej pomocy udzielił. Do tego się zobowiązał w swoim słowie, to obiecał i nie jest ograniczony czymkolwiek, ma wszystko do swojej dyspozycji, wszelkie środki i na pewno tego każdemu udziela. Więc jeżeli dochodzi do niepowodzenia, no to wynika z to niedociągnięć chrześcijanina. Zbyt mało siał, powiedzmy już tam. Jeżeli nawet nie mówimy o tym, że popadł w jakieś zło czy grzeszność, która go zniszczyła, jeżeli nawet w szczególny sposób to nie popadł, to mógł mieć zbyt mały rozwój dobrych rzeczy, tego rozwoju chrześcijańskiego, wynikający ze zbyt małego zaangażowania, zbyt małego oddania się tym sprawom. Dlatego też dla chrześcijanina od chwili jego poświęcenia najważniejszą rzeczą staje się wzrastać duchowo. Bo to jest cel przyjścia do Boga. Bóg ma cel dla ludzkości, jakim jest restytucja. Podniesienie człowieka z upadku, z jego degradacji, po to, by człowiek mógł żyć wiecznie, by mógł żyć w raju. Tak jak to zostało nam pokazane na przykładzie naszego praojca Adama, stworzonego w raju, w szczęśliwości, gdzie miał żyć i on, i jego rodzina. No ale wiemy wszyscy, nasz praojciec Adam upadł. Pojawia się grzech, doświadczenie ze złem i ta cała historia, którą znamy po dzień dzisiejszy. Bóg poprzez ofiarę naszego Pana chce przywrócić raj dla człowieka. Tylko że boska sprawiedliwość Jego, która jest podstawą Jego tronu, nie pozwala Mu udzielić życia wiecznego nikomu grzesznemu. Zresztą, już nie będzie bez wchodzenia w szczegóły, nie byłoby to z korzyścią nawet dla tego człowieka niedoskonałego, gdyby kazano mu żyć na doskonałej ziemi wśród innych doskonałych, to on wcale nie czułby się szczęśliwy i zadowolony, bo by mu się wydawało, że krzywda mu się dzieje, bo jako, że jest niesprawiedliwy, to musi praktykować niesprawiedliwość, a gdy mu się na to nie pozwala, to jest nieszczęśliwy i czuje, że krzywda mu się dzieje. Ale to już jest inna kwestia. Bóg chce przywrócić ten raj, doskonałość. Chce mieć świat bez grzechu. Ten etap, w którym się znajdujemy obecnie, jest etapem przejściowym. Ci, którzy przychodzą do Boga, to właśnie przychodzą po to, by z tą grzesznością podjąć walkę, by duchowo się rozwijać. Do tego Bóg zachęca, do tego nawołuje w swoim słowie. I tak na przykład teraz możemy zacytować Efezów 4, rozdział, wersety od 22 do 24, gdzie czytamy takie słowa. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Zewlekanie starego człowieka i oblekanie się w nowego człowieka. Taki cel stawia w tych wersetach apostoł Paweł. No i to jest cel poświęcenia. I na tym polega duchowy rozwój chrześcijanina. A żeby ten proces przeprowadzić, który wcale nie jest procesem łatwym i prostym, zewlekanie starego człowieka, czyli zewlekanie, pozbywanie się swoich nawyków, pragnień, z jakimi się człowiek urodził, które potrafią być mu bardzo bliskie, no bo stanowią tak prawie, że część jego, no bo przyniósł to ze sobą na świat. Do tego jest przyzwyczajony. A powiedzmy, jak jeszcze nie ma, mówimy o kimś, kto ma lat 40 czy 50, no to 40 czy 50 lat to jest z nim i to praktykuje. Stanowi część jego samego. Zerwanie z czymś takim może być trudne. To pamiętam kiedyś jedną rozmowę, którą stoczyłem, gdzie ktoś mi właśnie mówił, zauważał u siebie pewne rzeczy niewłaściwe, no ale nie bardzo miał ochotę z nimi zerwać i argument, jaki przedstawiał, był taki, no, że gdybym zrezygnował z tego, to nie będę już ja. No, to prawda, nie będziesz już ty. No i to właśnie o to chodzi, żebyś to nie był już ty. Ty masz teraz stać się człowiekiem Bożym, a nie być sobą. Tak, jeżeli przyszedłeś do Boga, przecież nikt cię nie zmuszał, bo nie żyjemy w okresie czasu, w którym by ktokolwiek był zmuszany do przychodzenia do Boga. Nie ma, jest zbawienie w tej chwili to wciąż wybojcze, że wybierane są poszczególne jednostki, nie wszystkie, całe rzesze ludzkości, tak jak to spodziewamy się, że pod nowym przymierzem będzie, tylko ci, którzy reagują na boskie poselstwo. A jak widzimy, wciąż jest to mniejszość ludzkości i to taka bardzo niewielka mniejszość ludzkości, która poważnie reaguje na to, co Bóg mówi. Może to jest jakiś drobny ułamek, drobny procent ludzkości. Więc ci, którzy na to reagują i przychodzą do Boga, no to nie po to, żeby być sobą. Jeżeli chcesz być sobą, no to źle trafiłeś. To nie te drzwi były, przez pomyłkę wszedłeś do błędnej sali. To jest tam taka duża, olbrzymia sala, aż dziwne, że przegapiłeś, bo taka duża jest i można ją zauważyć. I tłumy ludzi tam są, więc łatwo znaleźć to miejsce. Natomiast ta mała tutaj, to jest dla tych, którzy chcą być lepszymi niż byli do tej pory. Lepszymi niż się urodzili. Którzy chcą zakończyć swoje życie na wyższym poziomie rozwoju duchowego niż byli, niż mieli, gdy się urodzili, czy też niż mieli, gdy przyszli do Boga i oddali Mu swoje życie, które przez ten czas życia, jaki Bóg im dał, się rozwinęli. A żeby to osiągnąć, potrzebne jest zaangażowanie, obfite sianie. I to sianie rzeczy duchowych, a nie rzeczy doczesnych, bo jest to proces stopniowy, powolny. Już pewne myśli na ten temat podczas zebrania świadectw były przedstawiane, które mówiły o tym, że rozwijanie chrześcijańskiego charakteru jest właśnie procesem powolnym, stopniowym, mającym trwać codziennie. Każdy nowy dzień jest okazją do nauczenia się od tego, co Bóg w swojej opatrzności nam tego dnia da. Przypominają mi się słowa Jana Wesleya, które były, widziałem, wydrukowane jako motto na okładce książki z jego kazaniami, które to słowa jego brzmiały, że Panie, napoucz mnie o tym, czego jeszcze nie wiem. Zdawał sobie sprawę, że są rzeczy, których nie wie i chciał być o tym pouczony. Dlatego taką prośbę, taką modlitwę i my powinniśmy zanosić, byśmy mogli nauczyć się tego, czego jeszcze nie wiemy, a co nauczyć by się należało. I to Pan nam będzie objawiał, żebyśmy się mogli tych lekcji nauczyć. Więc nasze życie jest życiem ucznia w szkole Chrystusa.